Niedzielne rozmowy z ojcem, arcybiskupem Wacławem Depo.
Można powiedzieć, że trwa jeszcze wizyta Ad Limina Apostolorum biskupów polskich, bo w kilku grupach biskupi do Watykanu, by spotkać się z papieżem Franciszkiem, i w kongregacjach byli i są i jeszcze będą jechać. Wizyta trzeciej grupy, w której jest arcybiskup Wacław Depo, już się kończy. Ojcze, czas na pierwsze refleksje, pierwsze podsumowanie.
Bardzo dziękuję Panu Bogu za łaskę spotkań, zarówno na miejscach, które nawiedzaliśmy z modlitwą, a mam na myśli oczywiście Bazylikę Świętego Piotra z mszą świętą w katakumbach, tam właśnie przy grobie Świętego Piotra, jak i później kolejne miejsca, jakim jest Święty Jan na Lateranie i Santa Maria Maggiore, czyli Matki Bożej Większej, która też dla nas jest szczególnie w tym wypadku takim pomostem, jak zawsze, ku Chrystusowi. I na koniec miałem radość i pewne zobowiązanie wobec mojej wspólnoty braterskiej celebrować mszę świętą w Bazylice Świętego Pawła za murami i tam wygłosić homilię na temat wierności, która, tak jak się uczyliśmy i uczymy, jest albo miłością wzrastającą, bo każda niewierność jest jednocześnie odejściem od wiary. I dlatego przez pośrednictwo świętego Jana Pawła II, którego było wówczas wspomnienie liturgiczne tutaj w Rzymie jako obowiązkowe, zresztą tak jak w całej Polsce, zanosiliśmy tę modlitwę. I to jest chyba największa łaska, która została nam dana, bo wierzymy, że w tajemnicy świętych obcowania oni żyją, oni się spotykają z nami i proszą za nami dzisiaj Chrystusa jako jedynego naszego Pana i Zbawiciela. Bo to, że późniejsze spotkanie Ojcem Świętym Franciszkiem było dla nas dopełnieniem tego świadectwa życia apostołów, ich służby, pokornej służby Chrystusowi wobec ludzi, to z pewnością będziemy do tego powracać. Ja myślę, że w dzisiejszym spotkaniu nie dopowiem wszystkich spraw, które były, bo niektóre na pewno są dla nas pewnym zobowiązaniem. Nie mówię tajemnicznie, jest tajemnica wiary, ale pewne tematy, które były poruszone, a zwłaszcza tematy trudne, które przeżywamy aktualnie, na pewno były naszym doświadczeniem w tym spotkaniu i to, że Ojciec Święty nam poświęcił tak wiele czasu, powiedział, że po prostu ten czas jest dla nas i że mamy prawo go pytać, razem wsłuchiwać się w to, co teraz będzie tą drogą synodalną Kościoła, ale w tym dobrym słowa znaczeniu mam na myśli, żeby wsłuchiwać się wzajemnie, dialogować, ale żeby to było w oparciu o prawdę i łaskę, a nie po to, żeby reformować Kościół, a już nie mówiąc tak w duchu tego świata, go w jakiś sposób, w ten czy inny sposób wprowadzać na drogi, które byłyby niezgodne z Ewangelią i to w imię źle rozumianej tolerancji. Zwłaszcza, że usłyszałem, kiedy w wywiadzie dla telewizji polskiej w Radiu Watykańskim, który udzielałem, że już przekręcono pewną moją intencję, mówiąc, że sprawy pokrzywdzenia małoletnich czy bezradnych, które występują w Kościele, nie są przecież priorytetem nauczania i przekazu Kościoła. Bo jeśli się by przyjęło, że zło jako norma człowieczeństwa jest dla nas takim priorytetem, no to niestety byśmy naprawdę odeszli od Chrystusa, który pokazuje nam na swoim przykładzie w Ewangelii, że niezależnie od tego, czy ktoś podchodzi do niego jako poganin, jak setnik, czy urzędnik królewski, czy z kolei kobieta cudzołożna, czy jeszcze inne przypadki takich czy innych ludzi, którzy ulegali słabościom, Chrystus wyraźnie, wsłuchując się w ich jakąś prośbę albo w ich nawet obecność przy nim, po prostu ich dźwigał, przebaczał i dawał szansę nawrócenia. I dlatego to jest ta nowość chrześcijańska, że Chrystus zawsze staje po stronie człowieka i Kościół też nie może nigdy stanąć przeciwko człowiekowi, nawet wtedy, kiedy jest uczestnikiem takiego czy innego zła, czy jest powiązany z jakimś systemem zła, bo o których to systemach zła i strukturach zła mówił nawet już Ojciec Święty Jan Paweł II w swoich encyklikach. I my musimy to wszystko rozeznawać, żeby w Duchu Świętym rzeczywiście pomóc sobie nawzajem, ale żeby nie występować jeden przeciwko drugiemu człowiekowi, bo wtedy jest to naprawdę niechrześcijańska postawa i brak jakiejś solidarności międzyludzkiej i tym bardziej w odniesieniu do Pana Boga. No i na trzecim miejscu na pewno nasze jakieś podsumowania spotkań w kongregacjach czy w dykasteriach watykańskich, ale tutaj ten materiał myśmy na podstawie takich czy innych protokołów własnych przesyłali już na kilka miesięcy wcześniej przez nuncjaturę apostolską w Warszawie, przesyłaliśmy tutaj do Watykanu i ci, którzy się z nami spotykali, czy to zarówno kardynałowie, biskupi, czy pracownicy również świeccy, czy życia konsekrowanego, oni mieli materiał przygotowany i były takie czy inne pytania czy zagadnienia, które mają służyć ku przyszłości, ku właśnie rozwojowi i odpowiedzialności naszej jako pasterzy za taki czy inny bieg Kościoła w Polsce.
Mówił ojciec o tym, że tak ważne jest ustalenie czy trzymanie się prawdy, opowiadanie po jej stronie, ale ten dialog, który w tym obszarze może się dokonywać, on musi być w oparciu o podobne założenia, tak? Bo możemy się w swoich emocjach, w jakichś niuansach owszem i różnić, ale ta podstawa, czyli Słowo Boże, kompletne, a nie czytane we fragmentach, ono winno być podstawą, czy tak?
Niewątpliwie, że to, co zazwyczaj podkreślamy, i przyznam się, że ja to czynię bardzo często, zwłaszcza w spotkaniach z ludźmi młodymi, że Ewangelię trzeba czytać w całości. I dlatego dla nas problemem naprawdę naglącym jest to, że nasi młodzi ludzie, odchodząc chociażby z katechetycznego etapu wzrastania w prawdzie, odchodzą od czytania Ewangelii bezpośrednio. I wtedy uczą się fragmentów Ewangelii i to nieraz tak czy inaczej zmanipulowanych dla konkretnego celu, czy to nawet grupy społecznej, czy politycznej, a nie mówiąc również i ludzi, którzy z Kościołem nie mają nic wspólnego albo odeszli od Kościoła, błądząc poprzez swoje apostazje. I to dotyka niestety nawet ludzi duchownych i tutaj się nie oszukujmy, że oni wtedy są tym bardziej takimi bardzo trudnymi kandydatami do dialogu, bo oni mają swoje założenia po to, żeby, tak jak przecież nie ukrywajmy tego, mają zniszczyć przeciwnika, a nie wchodzić w jakąś, powiedzmy, wspólną drogę i szukania wspólnego dobrego celu. Druga jeszcze rzecz bardzo ważna to obok pochylenia się nad Pismem Świętym i rozumienia tego Pisma Świętego w duchu natchnień, które zostały przekazane danym autorom, czy to Starego, czy Nowego Testamentu tym bardziej, to trzeba jeszcze uwzględniać tradycję wiary Kościoła, bo to jest bardzo ważne. A dzisiaj zdaje się człowiek współczesny odrzucać to, co było, bo mówi, to już jest stare, to jest nienowoczesne, to jest niemodne, to jest jakiś obciach albo taka czy inna sprawa, którą trzeba zostawić. To jest tak, jak myśmy już wiele razy słyszeli w naszych programach, chociażby społecznych czy politycznych, że wybierzmy przyszłość, a zostawmy przeszłość, bo ta przeszłość to najczęściej w historii naszego narodu czy Kościoła to jest martyrologium, to jest bez przerwy wracanie do jakiegoś męczeństwa, a przecież jedna i druga strona ludzkości i człowieczeństwa występuje i to nieraz idzie w parze obok siebie, a nie żeby, powiedzmy, sekować historię i powiedzieć, że tamto jest już nieważne, a tylko już idziemy ku temu, co jest jakimś rozwojem, nie tylko związanym z technologią, czy na przykład z medycyną, czy z bioetyką, ale żeby po prostu odejść od tradycji, a to jest fałszywy niestety krok i tak jak to kiedyś pisał nasz pisarz i poeta Zygmunt Krasiński, że boję się takiego człowieczeństwa, które tylko uznaje to, co jest dzisiaj i tylko patrzy, co jeszcze można wyciągnąć ku przyszłości.
Jesteśmy bez naszej tradycji, bez historii, bez przeszłości po prostu niekompletni.
To jest tak, jakbyśmy zapomnieli, kto jest naszym ojcem czy matką, a już nie mówiąc, kto jest moim dziadkiem czy babcią od strony mojego ojca czy mojej matki. No, wszystko tamto to już jest historia. Nie, to przecież my jesteśmy również tymi, którzy są albo kontynuatorami tej historii i w tym czy innym, nawet bym powiedział, nawet wymiarze człowieczeństwa, które może mieć takie czy inne jeszcze uwarunkowania wcześniej społeczne czy polityczne i my to wszystko ze sobą niesiemy. to wtedy, gdybyśmy od tego odeszli, to byśmy zaprzeczyli tożsamości, kim jesteśmy jako ludzie, kim jesteśmy jako chrześcijanie, kim jesteśmy jako Polacy.
Jeszcze jedna refleksja na koniec. Mówił ojciec o tym, że Chrystus, spotykając się z ludźmi, spotykał się z każdym człowiekiem i widział prawdę w nim, tak, i dobro też w nim, ale mówił, odpuszczał grzechy, mówił, idź i nie grzesz więcej, albo pójdź za mną, też mówił, tak. I to jest też dzisiaj, to jest tak, że ktoś nie powie, dobrze, że grzeszysz, tylko w imię Chrystusa zmień swoje życie i idź za nim, a nie, żeby Kościół miał podążać za światem.
Kiedy czytamy w całości Ewangelię, to wtedy zrozumiemy, że obok prawdy, którą Chrystus głosił nie tylko słowem, a nawet czynem, tylko sobą, po prostu kim był wobec konkretnego człowieka, z którym się spotykał, czy nawet grupy osób, to wtedy pozostawał wobec nich w wolności i mówił o tej wolności. Jeśli chcesz, pójdź za mną. Jeśli chcecie, to tak czy inaczej przyjmiecie ten program lub nie. Czyli bez wolności nie ma odpowiedzialności. O tym przypomniał też również Ojciec Święty Franciszek w ostatnich tygodniach. I to trzeba rozumieć, bo ja tutaj nie chcę znowu wchodzić w jakąś teraz politykę społeczną czy inną, ale kiedyś krzyczeliśmy, nie ma wolności bez solidarności. A Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, tak, ale nie ma wolności bez prawdy, nie ma wolności bez miłości. I mówi, jeśli tylko solidarność będzie oznaczała walkę jeden przeciw drugiemu, to przyniesie ciężary nie do uniesienia. Czyli ta sprawa wolności w odbiorze Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela, czyli jako naszej drogi prawdy i życia, to ta wolność będzie towarzyszyć nam do końca naszych dni. I to z taką, bym powiedział, czy inną dobrze użytą wolnością wchodzimy w historię. I abyśmy tej wolności nigdy nie zatracili poprzez odejście od prawdy.
Bardzo proszę, Ojcze, o błogosławieństwo.
Bardzo się cieszę, że mogę jeszcze tutaj od progów apostolskich pobłogosławić was wszystkich, którzy mnie dzisiaj słuchacie. I jeszcze raz przypominam o tym darze, który tutaj na każdym miejscu we wspomnianych bazylikach kierowałem przez pośrednictwo Matki Bożej i świętego Jana Pawła II w waszą stronę, czyli moją modlitwę i błogosławieństwo. Niech imię Pańskie będzie błogosławione.
Teraz i na wieki.
Pomożenie nasze w imieniu Pana.
Który stworzył niebo i ziemię.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Niedzielne rozmowy z ojcem, arcybiskupem Wacławem Depo.